Chcę trenować częściej.
Chcę być coraz lepsza.
Chcę spędzać czas z kolegami.
Chcę spróbować nowych rzeczy.
Chcę zostać mistrzynią.
Dlatego róbmy więcej dla młodych talentów. Orlen wspiera lokalne kluby sportowe dla dzieci i młodzieży w całej Polsce. Złóż wniosek na sportowyorlen.pl.
Ja witam gościa, Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
To była twarda, uczciwa, ale bardzo miła, dżentelmeńska rozmowa, tak napisał na portalu X prezydent po spotkaniu z Zełenskim. Jest taka chemia między panami? Jak pan na to patrzy? Może przeszli na ty?
Panie rektorze, najważniejsze jest to, żeby w tego typu rozmowach, w rozmowach między dwoma prezydentami państw dla siebie ważnych, z jednej strony Ukraina jest w stanie wojny, była rozmowa twarda, ważna, z priorytetami dotyczącymi naszego regionu, ale z drugiej strony zapytam, też no właśnie, od tej strony właśnie...
O kontakty, takie relacje osobiste, bo prezydent Duda był tak chyba dobrze zaprzyjaźniony z Zełenskim.
O tym mówił również pan prezydent Zełenski wczoraj. Minęło 4 lata od momentu, kiedy też prezydent Duda dzień przed wojną był na Ukrainie. Myślę, że to także zmieniło dużo w relacjach panów, ale pan prezydent Nawrocki mówił o tym, że jasno trzeba stawiać także polski interes, polskie sprawy w tych relacjach i także bardzo mocno o tym wczoraj mówił podczas konferencji prasowej, więc tak, no ja te rozmowy muszą być uczciwe i dżentelmeńskie, to co powiedział pan prezydent
Ale
Nawrocki.
Ale czuć chemię między panami?
Panie redaktorze, myślę, że przede wszystkim dzisiaj ważne jest to, żeby były dla Polaków, żeby były realizowane ustalenia wczorajszej rozmowy i my będziemy czekać na to, aby te ustalenia były zrealizowane.
Bo skoro prezydent mówi, że mamy nowe otwarcie w relacjach i szansę na partnerską współpracę, to ja zapytam, na jakich podstawach takie stwierdzenie pada z ust prezydenta?
Pierwszy raz w historii dwóch prezydentów spotkało się w towarzystwie prezesów Instytutu Pamięci Narodowej i polskiego, i ukraińskiego. Tego do tej pory nie było. Pierwszy raz prezydent Ukrainy tak mocno podczas konferencji prasowej wskazał na to, że jest polityczna zgoda na to, aby realizować wnioski złożone przez Instytut Pamięci Narodowej. Prezydent Rzeczpospolitej jasno wskazał, prezydent Karol Nawrocki, że 26 wniosków IPN-u zostało złożonych i czeka na rozpatrzenie. I zgodnie z tą rozmową, którą panowie wczoraj odbyli, my czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty.
Ale są jakieś konkrety? Bo na razie usłyszeliśmy, że jest obietnica przyspieszenia ekshumacji, a konkrety. Wiemy coś więcej?
Konkretem jest to, że mówił pan prezydent Zełenski, że nie będzie blokady. Czekamy na realizację tego konkretu, który wynika z wczorajszej rozmowy z prezydentem.
A jak przyjął taką publikację IPN-u, którą dostał od prezydenta, dokumenty zbrodni wołyńskiej?
Rektorze, ja nie byłem bezpośrednio na tym spotkaniu, w związku z tym ciężko mi odnosić się do tak szczegółowych pytań, ale myślę, że ważne jest również to, że prezydent Polski na spotkaniu w Warszawie z prezydentem Ukrainy jasno podnosi polskie sprawy i to jest, na tego oczekiwali Polacy. Na to Polacy głosowali także w czerwcu. Z jednej strony, panie redaktorze, twarda polityka antyrosyjska. Dziś wiemy o tym, że Federacja Rosyjska jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Ukrainy, Polski, całego naszego regionu. Dlatego w tych sprawach, które nas wiążą, jesteśmy razem. I będziemy wspierać Ukrainę w tych sprawach, które są niezwykle ważne dla Polski, dla bezpieczeństwa całego regionu, ale w sprawach ważnych dla Polaków trzeba je również po partnersku stawiać podczas tego typu spotkań jak wczorajszych.
No to poproszę o kolejny konkret, bo mieliśmy też informację, że były konsultacje o ochronie przeciwlotniczej. Co to znaczy? Może to znaczy to, że drony ukraińskie będą produkowane w Polsce?
To także mówili prezydenci podczas konferencji prasowej. Współpraca związana z dronami, z doświadczeniem, jakie mają Ukraińcy.
Tak, także spotkanie podczas, ekspertów czy podczas, produkcja w kraju, bo to jest istotne.
Podczas wojny na Ukrainie. Wiemy, że w ciągu ostatnich lat bardzo mocno się to rozwinęło. To nie są do końca sprawy, o których można mówić publicznie, ale to, co mówili prezydenci, można powtórzyć. Także w tych sprawach będzie współpraca Polski z Ukrainą. To będzie realizował wicepremier Kośniak-Kamysz, szef MON-u.
Czyli będzie produkcja w Polsce?
Będzie współpraca dronowa i wykorzystanie doświadczenia ukraińskiego, bo dzisiaj jest to jedno z pól walki i musimy przygotowując się do zapewnienia bezpieczeństwa Polakom, także wykorzystywać doświadczenie ukraińskie. To jest jasne, ale także była mowa, bo pan pyta o konkretne działania. Była także mowa o kwestii udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy. I powtarzam, te zobowiązania...
Ale konkrety, bo Zełenski mówi, że jest gotowy.
Te
tak,
zobowiązania...
Ale gotowy to...
Padły pewne deklaracje w tych kwestiach ze strony pana prezydenta Zełenskiego, czyli kwestia współpracy dronowej, kwestia współpracy przy odbudowie Ukrainy, kwestia Wołynia i kwestia ekshumacji. 26 wniosków złożonych, czeka na rozpatrzenie i czekamy teraz na realizację ustaleń tej wizyty.
No właśnie, to ja zapytam jeszcze o jedną ważną rzecz. Tak mi się wydaje, czy prezydent pytał prezydenta Ukrainy o to, czy on lobbuje za udziałem Polski w tych bardzo ważnych, co do przyszłości Ukrainy, rozmowach światowych?
Prezydent jasno wskazał, że przez ostatnie lata pojawiały się takie wypowiedzi ze strony ukraińskiej, które by wskazywały, że ten wysiłek podjęty przez Polaków po rozpoczęciu inwazji nie jest należycie przez Ukrainę doceniany. Takie są również spostrzeżenia Polaków wynikające z badań opinii publicznej. Takie są dzisiaj nastroje. I to jest kolejna sprawa, która bardzo mocno została postawiona, więc w takim szerokim kontekście...
A może pan powiedzieć, co prezydent Zełenski powiedział, jak usłyszał te słowa od naszego prezydenta?
Po tym spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, pojawiły się także wywiady pana prezydenta, gdzie bardzo mocno zareagował na to i wielokrotnie powtórzył, że Ukraina docenia te działania i teraz czas na to, aby realizować to, o czym panowie rozmawiali, czyli powtarzam, kwestia odbudowy Ukrainy, kwestia realizacji ekshumacji, to na czym Polakom zależy. 26 wniosków zostało złożonych przez IPN i czeka dzisiaj na rozpatrzenie.
A gdybym tak historycznie zapytał, co ta wizyta dała, po co ona była, to jakby pan to określił w dwóch słowach?
Myślę, że to jest nowy etap relacji polsko-ukraińskich. Z jednej strony ważnych z punktu widzenia geopolitycznego, czyli we wszystkich sprawach, które nas łączą, musimy być razem, ale jasno musimy stawiać także sprawy ważne dla Polaków, które są trudne w naszych relacjach i one zostały bardzo mocno wczoraj postawione.
A co prezydent, myślę, o Karolu Nawrockim odniósł? Jakie wrażenie po tej wizycie? Czy Ukraina jest bliżej pokoju, dalej? Jakie tutaj Zełenski ma informacje dla Polski?
Na pewno kwestia pokoju w dużej mierze zależy od ustaleń geopolitycznych i od tego, czy Donald Trump wypracuje pokój dla Ukrainy, bo jest to jedyny dzisiaj prezydent mocarstwa na świecie, przed którym jest w stanie prezydent Federacji Rosyjskiej ustąpić i to jest dzisiaj niezwykle ważne. O tym także panowie obaj wczoraj mówili.
A czy w tych kwestiach Polska w ogóle dla Ukrainy jest dzisiaj jeszcze w jakiś sposób atrakcyjnym partnerem, czy oni już postawili ewidentnie na kogo
innego? Panie redaktorze, ponad 90% pomocy dla Ukrainy idzie przez Polskę, przez Jasionkę, przez Rzeszów. W związku z tym logistycznie, organizacyjnie od pierwszego dnia nie byłoby obrony Ukrainy, gdyby nie Polska, gdyby nie polskie
pytania,
wsparcie.
Dlaczego nie ma nas przy żadnym formacie rozmów o Ukrainie?
Trzeba o tym mówić, trzeba o to dbać i trzeba o tym przypominać i tak działa także prezydent Rzeczypospolitej.
Dlaczego nie ma nas przy takich rozmowach ważnych, skoro jesteśmy tak istotni?
Myślę, że bardzo mocno wczoraj te kwestie takie związane z tym, jakie są nasze oczekiwania, były postawione i to także wybrzmiało z głosu obu panów.
Kiedy Karol Nawrocki pojedzie do Kijowa?
Dziś trzeba realizować ustalenia wizyty wczorajszej i czekamy na te ustalenia, bo w polityce międzynarodowej, panie redaktorze, pan prezydent odwiedza także inne państwa, to jest jasne, kilkanaście wizyt zagranicznych w ciągu tych 136...
Pytamy to, bo marszałek Sejmu wczoraj zapowiedział, że będzie w lutym.
Panie redaktorze, czekamy na ustalenia wizyty i na realizację zobowiązań, które wczoraj padły ze strony Ukrainy.
Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. My czekamy na was, już na antenie tylko Radio RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dołączajcie. Przypomnę, Paweł Szefernaker jest naszym gościem. Panie ministrze, w tym samym czasie, kiedy trwało spotkanie w Pałacu Prezydenckim, premier w Brukseli ogłaszał decyzję o 90 miliardach euro w formie pożyczki na kolejne 2 lata dla Ukrainy. To ma być taki wspólny europejski, chociaż nie do końca wspólny, gwarantowany dług unijnym budżetem. To jest sukces czy nie?
No, niewątpliwie problemem jest to, że nie udało się, aby rosyjskie aktywa w Europie były wdrożone w realizację tego planu. W związku z tym nie jest to plan podstawowy, który był przygotowany. Każdy plan, który jest rezerwowy, no jest wynikiem niedogadania się, nieporozumienia, nie dojścia do porozumienia. W związku z tym na pewno powinno być tak, żeby odmrozić aktywa i z tego realizować.
Ale to jest niemożliwe. Wiemy, że sprzeciw Belgii był bardzo duży, ale pewnie nie tylko Belgii.
No, w związku z tym, tak patrząc, nie jest to sukces. Zresztą także odnieśli się do tego Rosjanie. Ważne jest to, żeby Europa była razem, żeby Europa w sprawach strategicznych podejmowała decyzje wspólnie. Problemem jest to, że po blisko czterech latach wojny na Ukrainie mamy sytuację, w której są w relacjach Europy z Federacją Rosyjską kwestie, gdzie Europa nie mówi jednym głosem.
No nie mówi właśnie, jak Pałac na to patrzy, bo nie mówi nie tylko dlatego, że Belgia nie chciała się zgodzić na tę decyzję, ale także Węgry, Słowacja i Czechy z tej pożyczki wyszły. My zostaliśmy.
Także ciężko mówić o sukcesie w sytuacji, w której Federacja Rosyjska jasno stawia, że z jej punktu widzenia to jest dobra decyzja.
Rosja jest bardzo zadowolona.
Warto mówić o tym, że są sprawy, które powinniśmy być jako kraje Europy razem, a brakuje tego pojednania, choć każda przy konkretnych decyzjach.
Polski premier powiedział wczoraj, że to jest mocny argument dla Ukrainy do negocjacji pokojowych z Rosją. Ma rację?
Mówi polski premier.
Ta pożyczka.
Premier Tusk także był zaskoczony parokrotnie wczoraj podczas konferencji przez dziennikarzy, którzy mieli dużo szerszą wiedzę niż pan premier, zadając pytania. Powiem tak, na pewno ważne jest to, żeby dążyć do takiej sytuacji, aby wobec Federacji Rosyjskiej, aktywów Federacji Rosyjskiej, także w Europie, głos Europy był jednoznaczny i był jednym głosem.
Panie ministrze, to przejdźmy na pole krajowe, bo mamy kolejny wetap prezydenta w tym tygodniu. To ustawa, która podwyższa podatek cukrowy i akcyzowy oraz ustawę, która reformuje oświatę. Skończę na tej ostatniej, bo to jest sprawa istotna dla większości Polaków. Barbara Nowacka zapowiedziała, że nie zablokuje prac nad wdrażaniem tej reformy i weto właściwie nie działa. Co pan na to?
Panie redaktorze, 130 ustaw podpisanych przez pana prezydenta do dzisiaj i 20 zawetowanych. I prezydent będzie wszystkie buble, które przedstawia rząd, wetował.
No tak, ale tak nawet jeśli uznam, że ma pan rację, no to pani minister będzie robiła sobie zupełnie co innego. Będzie właśnie miała w nosie to weto.
Przed wetem, przed decyzją o wecie, pan prezydent zlecił gabinetowi prezydenta zorganizowanie spotkania ze wszystkimi organizacjami, które wystąpiły do prezydenta z wnioskiem o weto. Wystąpiło ponad 100 organizacji do prezydenta z wnioskiem o weto. Mhm. W Pałacu Prezydenckim w środę odbyło się spotkanie organizowane przeze mnie z tymi organizacjami. 3 godziny rozmowy o tym, jak polska edukacja powinna wyglądać. Byli także przedstawiciele organizacji, które popierały tą ustawę.
Ja powiem panu więcej, nie wiem, czy widział poseł Józef Aciuk, czyli nauczyciel, też bardzo mocno skrytykował tą reformę.
Więc chciałem wskazać na to, że decyzje pana prezydenta są mocno osadzone w
dobrze, tylko co z decyzją pani minister? Bo ona mówi, że właściwie ma to w nosie, tak? I powiedziała, że prace nad wdrażaniem reformy będą trwały i będą to rozporządzenia. Pierwsze poznamy już w styczniu.
Panie redaktorze, to jest tak, jak prezydentem został prezydent Karol Nawrocki, to przez parę miesięcy słyszeliśmy, jeszcze zanim został prezydentem, w tym czasie, kiedy był prezydentem elektem, że można rządzić bez prezydenta. Mówił to premier Donald Tusk. Mhm. I dziś widzi, że nie da się rządzić bez prezydenta. Taki mamy system.
Ale da się, skoro pani minister będzie rozporządzeniem i tą reformę wprowadzała,
jeżeli będzie wprowadzać w sposób niezgodny z prawem, niekonstytucyjny, to będą to działania, które są niezgodne z prawem. Żeby wprowadzić wprost całą reformę z jej wszystkimi skutkami, trzeba zmienić ustawę, a bez prezydenta się tej ustawy nie zmieni.
Premier mówi tak, rząd nie będzie w niczym przeszkadzał, jeśli chodzi o weta, ale nie będzie akceptował sytuacji, w której w każdym dowolnym momencie prezydent i jego ludzie będą chcieli zmienić ustrój siłą, podstępem albo intrygą. To jest niedopuszczalne i wbrew polskim interesom. Premier też mówił, że prezydent gwałci konstytucję.
Premier też mówił parę miesięcy temu, że da się rządzić bez prezydenta. Dziś widzi, że się nie da rządzić bez prezydenta, bez rozmowy, bez współpracy, bez dobrych ustaw. Powtarzam, każdy bubel rządu będzie wetowany przez prezydenta.
Prezydent gwałci konstytucję?
Panie redaktorze, powiem tak. Pan prezydent zawetował parę ustaw, które już zostały zmienione i wróciły po zmianach wskazań w wetach do ponownego rozpatrzenia i zostały już podpisane przez prezydenta, bo to jest bardzo ważne. Więc wie pan, ta retoryka pana premiera Tuska mało nas de facto obchodzi. W praktyce wygląda to tak, że prezydent, jeżeli mówił o tym, że należy wygasić ustawę ukraińską, tak zwaną, o szczególnych rozwiązaniach dla obywateli Ukrainy w Polsce i powiedział, że żadnej kolejnej tego typu ustawy nie podpisze, to nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, ale rząd w tej chwili ma już projekt ustawy o wygaszeniu ustawy ukraińskiej, więc to jest realne działania prezydenta. Jeżeli prezydent zawetował ustawę tak zwaną wiatrakową, to za chwilę przyszła ustawa tylko i wyłącznie mrożąca ceny prądu zgodnie z wetem prezydenta.
Rząd ma też gotową ustawę o kryptowalutach, tą nową właściwie, a starą, bo tam jest nawet przecinek niezmieniony. I co będzie, jeśli ta ustawa trafi na biurko prezydenta?
Panie redaktorze, taką ustawę już prezydent zawetował, więc to jest jakaś kolejna prowokacja rządu. No jeżeli rząd chce współpracy z prezydentem, to powinien rozmawiać i znaleźć wspólne rozwiązanie. Powiedziałem, tak jak przy innych ustawach, które już, na przykład ustawa autobusowa, no prezydent zawetował, przyszła nowa i została podpisana, bo przyszła zgodnie z wytycznymi z weta prezydenta. W związku z tym tak należy funkcjonować. Presja wet ma sens, ponieważ decyzję rząd zmienia pod wpływem wet i tak jak powiedziałem, każdy rządowy bubel będzie zawetowany.
Czyli nic się tutaj nie zmieni. Panie ministrze, dlaczego prezydent zdemontował okrągły stół i wyniósł go z pałacu? No może nie sam, ale przy pomocy firmy.
Myślę, że dzięki temu również wielu Polaków dowiedziało się, gdzie ten stół do dzisiaj był, bo myślę, że 90% Polaków nie wiedziało, gdzie okrągły stół jest, a myślę, że jest najlepszym miejscem dla okrągłego stołu jest muzeum. W związku z tym Muzeum Historii
Polski.
To dlaczego
takie emocje to wywołało?
Panie redaktorze, powtarzam, myślę, że 90% osób, które się wypowiadają w tym temacie, nawet nie wiedziały, że okrągły stół jest w Pałacu Prezydenckim.
Albo to wyszło trochę tak, jakby prezydent się tego, nie wiem, mebla wstydził, nie chciał, jakby to był zły symbol, a dla wielu Polaków to jest symbol takiej jedności narodowej.
Panie redaktorze, okrągły stół to jest przeszłość i powinien trafić do muzeum. Myślę, że postkomuna, która jest bardzo mocno obecna dzisiaj w życiu publicznym, powinna trafić do muzeum i symbolicznie trafia okrągły stół do muzeum, a za sprawą Tuska dziś postkomuna jest teraźniejszością, więc jako człowiek z młodego pokolenia w polityce uważam, że miejscem okrągłego stołu jest w muzeum.
A może powinien trafić, jak to ironizował Donald Tusk, do Prawa i Sprawiedliwości, ten okrągły stół, bo tam jest, jak to ujął, polityczne mordobicie. I może tam powinien się ten stół zmontować, żeby dojść do zgody.
Premier Tusk wypowiada się w wielu różnych sprawach, a nie ma czasu zająć się zapaścią w ochronie zdrowia, nie ma czasu zająć się cenami prądu, które są najwyższe w Europie, nie ma czasu
były dwa spotkania
zająć się kosztami
zdrowotne i u premiera
życia.
I u prezydenta.
I nic z nich nie wynika.
Panie ministrze,
spotkań,
ale wracając do tego stołu
panie redaktorze, dobrze, że pan powiedział, że było spotkanie u premiera, bo gdyby nie spotkanie u prezydenta, to nie byłoby żadnego szczytu u premiera. Wie pan, to jest jakaś taka zasłona dymna, robienie na dzień przed spotkaniem u prezydenta swojego szczytu. W tym jest Donald Tusk mistrzem. Jest mistrzem picu. Trzeba rządzić, trzeba podejmować decyzje, a nie szukać jakichś tematów zastępczych. Dziś myślę, że słucha nas wielu Polaków w sobotni poranek. Za chwilę udadzą się na przedświąteczne zakupy. Koszty życia wzrastają, ceny prądu wzrastają, zapaść służby zdrowia, a Donald Tusk szuka tematów zastępczych. Nie ucieknie od problemów Polaków, które są zarządów Donalda Tuska.
Ja nie ucieknę od tego pytania o ten okrągły stół w PiS-ie. Jak pan na to patrzy, bo pan przecież jest członkiem od wielu lat Prawa i Sprawiedliwości. Przydałby się taki stół, żeby pogodzić zwaśnione strony, czy nie?
Na pewno kampania prezydenta Karola Nawrockiego, w której prezydent mówił o problemach Polaków, o realnych problemach Polaków, a nie o sobie i nie zajmował się
sobą. Pisaniu prezydenta.
Ale proszę dać mi dokończyć. Politycy powinni przede wszystkim rozwiązywać problemy Polaków, a nie rozmawiać w opinii publicznej o sobie i się wzajemnie zajmować opinię publiczną
ale
sobą.
Ale robią to. Ale
w związku
robią
z tym Prawo i Sprawiedliwość zawsze wygrywało wybory, kiedy rozjeżdżało się na spotkania z ludźmi, kiedy pisało program, kiedy było blisko ludzkich spraw. Do tego również namawia, o tym mówi, takie decyzje podejmuje także szef partii, prezes Jarosław Kaczyński, związane właśnie ze spotkaniami w terenie, z pisaniem programu. I zawsze, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było blisko ludzkich spraw, a nie zajmowało się samym sobą w mediach, no to wygrywało wybory.
To
i to jest droga do zwycięstwa.
To co się stało w tym PiSie,
i do zmiany
że nagle coś się zmieniło. Jarosław Kaczyński, wspomniany przez pana w kanale Tak, w wywiadzie, powiedział, że to jest najpoważniejszy kryzys w PiSie od lat. To ja zapytam pana, kto jest winny? Kto powinien ustąpić?
Panie redaktorze, trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać wybory, zmienić ten zły rząd i trzeba zrobić wszystko, żeby pokazać Polakom, jaką ma się receptę
ale ja
na
pytam
ich...
O PiS.